Podczas codziennej prasówki naukowej rzucił mi się w oczy taki artykuł. Naukowcy połączyli 16 mini mózgów wykonanych czy pochodzących z ludzkich tkanek i stworzyli żywy komputer, a potem podtytuł to jak 21-wieczna wersja Frankensteina. Niezłe, co? O biokomputerach już kiedyś wspominałem w jednym z, czy nawet może w dwóch moich filmach. Czas na sprawdzenie, co w tej dziedzinie słychać. Rozwój technologii komputerowych stale poszukuje nowych rozwiązań. Po co? No wiadomo, by działało szybciej, by zużywało mniej energii, by było mniejsze. Tradycyjne komputery oparte na krzemie osiągnęły albo osiągną za chwilę pewien limit w zakresie możliwości miniaturyzacji i mocy obliczeniowej, a to zmusza naukowców do poszukiwania alternatyw. Jednym z najbardziej innowacyjnych podejść jest wykorzystanie żywych tkanek, zwłaszcza ludzkich mini mózgów, jako biokomputerów. I tu od razu trzeba wyjaśnić. Hasło biokomputer nie jest zbyt precyzyjne. W największym skrócie to urządzenie wykorzystujące biologiczne komponenty do przetwarzania informacji. Biokomputery mogą wykorzystywać różne biologiczne elementy, takie jak DNA, białka komórki czy neurony, do realizacji obliczeń. Komputery DNA wykorzystują właściwości chemiczne cząsteczek DNA do przechowywania i przetwarzania informacji. Procesy obliczeniowe są realizowane przez reakcje chemiczne pomiędzy niciami DNA. Komputery białkowe z kolei wykorzystują białka i enzymy do realizacji procesów obliczeniowych, na przykład operacji logicznych. Z kolei komputery komórkowe wykorzystują do tego samego żywe komórki. Komórki mogą być modyfikowane genetycznie. Takimi komórkami mogą być na przykład komórki bakteryjne. I ostatnia grupa to neuromorficzne komputery. One naśladują struktury i funkcje biologicznych mózgów. W szczególności chodzi o połączenie neuronów synaps. Mogą wykorzystywać neurony biologiczne lub syntetyczne do przetwarzania informacji. I to właśnie o tych komputerach jest ten krótki materiał. Szwajcarski startup Final Spark dokonał przełomu, łącząc 16 mini mózgów wykonanych z ludzkiej tkanki w celu stworzenia tak zwanego żywego komputera. Te mini mózgi to dość mocno przyciągające uwagę hasło. W rzeczywistości nie są i nigdy nie były częścią ludzkiego mózgu, rozumianego tak jak ten mózg, który mam w czaszce. To zbitki komórek, które są hodowane z komórek macierzystych i utrzymywane w specjalnych warunkach, które to warunki zapewniają im przeżywalność i funkcjonalność. Ale mówimy cały czas o ludzkich komórkach nerwowych. Jednym z głównych argumentów przemawiających za wykorzystaniem neuronów do obliczeń jest ich znacznie niższe zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych procesorów krzemowych. Neurony mogą zużywać nawet milion razy mniej energii niż obecnie używane procesory cyfrowe. No i to robi wrażenie, szczególnie gdy znamy sobie sprawę z tego, jak szybko rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i analizą dużych pakietów danych. Sprawdziłem, według Międzynarodowej Agencji Energetycznej na całym świecie centra danych, centra analizy danych zużywają w sumie od 2 do 3% światowego zużycia energii elektrycznej. Wydaje się to być niewiele, ale ten odsetek bardzo szybko rośnie. Z analiz wynika, że w ciągu następnych 2-3 lat tylko jedna firma, Nvidia, będzie dostarczać 1,5 miliona serwerów AI rocznie. Te serwery, gdy będą pracowały, będą zużywały od 100 do 130 terawatogodzin rocznie. Dla porównania Polska zużywa w zaokrągleniu 14 terawatogodzin, czyli po to, by napędzić serwery AI produkowane przez jedną tylko firmę, zgoda, przez lidera, ale wciąż nie jedynego producenta. Potrzeba byłoby od 7 do 10 systemów energetycznych takiego kraju jak Polska. Biokomputery, albo jak je niektórzy nazywają, żywe komputery oferują nie tylko niższe, znacząco niższe zużycie energii. One mają potencjał do bardziej zaawansowanego przetwarzania danych, co może prowadzić do rozwoju bardziej zaawansowanych modeli AI. To oczywiście nie jest tak, że ta technologia ma same zalety. Owszem, wydaje się bardzo obiecująca, ale stoi też przed nią całkiem sporo wyzwań. Utrzymanie żywych komórek w warunkach laboratoryjnych, zapewnienie im stabilności, długowieczności, integracja z istniejącymi systemami cyfrowymi, sporo tego, ale gra wydaje się być bardzo, bardzo warta świeczki. Rozwój biokomputerów może zrewolucjonizować wiele dziedzin nauki i technologii. I nie chodzi tylko o same komputery, które, jak napisałem, chcemy, żeby były szybsze, mniejsze, zużywały mniej prądu i działały inaczej niż te, które znamy. Dzięki takim badaniom łatwiej nam będzie zrozumieć, jak działa ludzki mózg, a to wiedza bezcenna. No i może najciekawsze, choć też najbardziej intrygująco niepokojące. Jednym z megatrendów jest integracja tego, co krzemowe, z tym, co węglowe, procesorów i białek, czy szerzej elektroniki z żywymi tkankami. System komunikacji wewnątrz tych dwóch światów jest co do zasady ten sam. Są nimi impulsy elektryczne. Stąd to nawiązanie do Frankensteina. Ale gdy dwa światy wewnętrznie komunikują się w podobny sposób, jasne, że powstaje myśl, a co gdyby je złączyć? Nie od wczoraj zastanawiamy się, jak właśnie te dwa światy z sobą powiązać. Implanty mózgowe czy bardzo zaawansowane protezy, na przykład rąk czy nóg, to tylko sam początek historii pod tytułem biocybernetyka. Biokomputery są tym elementem, który w tej historii okaże się albo jest absolutnie kluczowy. A jak ta historia się skończy, jak będzie wyglądała, tego dzisiaj chyba nikt jeszcze nie wie. Na razie tą drogą idziemy, bo obietnica większej efektywności energetycznej, osiągnięcia nowych poziomów wydajności, które przekraczają możliwości tradycyjnych krzemowych procesorów, czy w ogóle innego rodzaju przetwarzanie danych, ta obietnica jest zbyt silna, by przejść obok niej i nie spróbować. Ale obiecuję do tematu wrócić. Zasubskrybujcie kanał, jeśli Was to interesuje i nie chcecie, by tego typu materiały zgubiły się gdzieś w czeluściach internetu czy YouTube'a. Dziękuję za uwagę.